Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, minęła 10 w środę, więc na antenie radia Weszło FM rozpoczynamy program TSW, nie bez problemów technicznych, ale jesteśmy z drobnym opóźnieniem na antenie, przed mikrofonem Kamil Kania, a po drugiej stronie witam już moich gości. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dzień dobry wszystkim.
Oraz Michał Knura z portalu lovekraków.pl.
Dzień dobry, dzień dobry.
Wisła bezbramkowo zremisowała derby Krakowa, ale może mówić o szczęściu. Rywale nie wykorzystali wszak rzutu karnego, ani też najlepszej sytuacji z gry, jaka w tym meczu się pojawiła. Wiadomo, że oba zespoły miały inne plany na to spotkanie i że żaden z tych planów do końca się nie sprawdził, bo żadnej ze stron nie udało się go wygrać. No ale to chyba Wisła, Grzesiu, może mówić o większym szczęściu po tym remisie.
Znaczy ja się nie zgadzam z tym, że zespoły miały inne plany. Na mnie jeden i drugi trener miał jeden plan. Przede wszystkim nie przegrać i dlatego ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. No oczywiście Wisła miała więcej szczęścia. Zawsze tak może być, gdy jest 0-0 i przeciwnik nie wykorzystuje rzutu karnego. Natomiast według mnie ten remis jest absolutnie zasłużony i nie uważam, żeby Krakowia była w tym meczu zespołem lepszym. Zresztą większość, prawie wszystkie statystyki w tym meczu przemawiają na korzyść Wisły, natomiast no, mecz wyglądał jak wyglądał. Nikt w tym meczu specjalnie na zwycięstwo nie zasłużył. Jedni i drudzy po meczu byli chyba zadowoleni, więc taki to był mecz, jakie były plany. Czyli bezpieczny remis.
Michał?
No, tu zgadzam się z Grzesiem, że ten mecz to był taki już na zakończenie sezonu, podsumowanie smutnego sezonu smutnym meczem, żeby sobie nie zrobić krzywdy. To rzeczywiście statystyki na korzyść Wisły, także to posiadanie ponad 60%, to pierwszy raz tak za kadencji Petera Chybali. Wisła musiała tak atakować, jeżeli chodzi o połowę Krakowi, grać więcej piłką. Jedyne, w czym Krakowia była lepsza, to w sytuacjach bramkowych, które miała, ale te stworzyła im Wisła, no bo albo błąd trójki stoperów, kiedy przed Lisa wyszedł Alvarez i spudłował, albo zagranie Sadloka, czy też zagranie Lisa w pierwszej połowie, kiedy karnego nie było, ale Lis zbyt szybko zagrał piłkę i ona mu w pole karne wróciła. I gdyby Thiago był trochę sprytniejszy i się tak nie napalał na ten rzut karny, to pewnie rzut karny by był po sekundę później. Ale rzeczywiście ten mecz był taką gorzką pigułką krakowskiej piłki, którą żeśmy gdzieś musieli przełknąć w tym sezonie, czyli też trochę dużo niedokładności, błędy w obronie, mimo że akurat gole nie padły, no i też nieskuteczność, bo oba zespoły gdzieś tam na przestrzeni tych rozgrywek miały, czy Wisła, kiedy jeszcze nie miała Brown Forbesa, czy Krakowia, która cały czas ma problemy z napastnikami. Oni gdzieś tam po jednej, po dwie bramki tylko mają i tu Pelewan Amersfoort nieobecnie jest najlepszym strzelcem.
Czy ja was dobrze, panowie, rozumiem, w takim razie Peter Chybala na derby odstawił gdzieś swoją filozofię, no bo gra na 0-0 to chyba nie leży w naturze tego szkoleniowca, Grzesiu.
To ja wiem, czy odstawił swoją filozofię Wisła. Generalnie tym jego gang pressingiem nie gra od kilku spotkań, to nawet jeszcze przed przerwą na święta. Także to nie jest też taki trener, który idzie tylko do przodu. No, może gdyby sytuacja w tabeli była inna, to pewnie by inaczej ten zespół ustawił na to spotkanie. Natomiast on też kalkuluje i w wielu meczach po prostu Wisła grała w podobnym stylu, starała się grać w podobnym stylu. Ja te wszystkie takie zapowiedzi, że będę grał zawsze o zwycięstwo, mogę wygrać, przegrać 3-4, 4-5, ale liczy się to, żeby strzelać bramki, to można między bajki włożyć. Każdy trener zawsze się w pewnym momencie zastanowi, czy woli przegrać piąty mecz rzędu, czy jednak zremisować i te jeszcze derby, które w przypadku porażki to by była, nie wiem, ogromna krytyka i tak jest, ale mimo wszystko mniejsza. No, gdyby Wisła ten mecz przegrała, to wyobrażam już sobie, co by się działo, dlatego też no, to było to takie trochę bardziej asekuracyjne. Ta rzeczywiście, no, Wisła wykręciła najlepsze posiadanie piłki od czasu, gdy został trenerem Chybala, ale to było spowodowane też grą Krakowi, która w pierwszej połowie po prostu kompletnie odpuściła grę na połowie przeciwnika. Trener Probierz też zdawał sobie sprawę z tego, że jego zespoły, te derby, te mecze źle zaczynały ostatnio i dlatego też zalecił maksymalną ostrożność. Przecież tak naprawdę pierwsza akcja jakaś Krakowi groźniejsza w polu karnym to była ta właśnie w 45 minucie, gdy Thiago tam próbował wymusić ten rzut karny. Wcześniej tam praktycznie nic się nie działo, więc ta Wisła tak nabijała to posiadanie, chociaż też nic z tego nie wynikało. I tak ten mecz wyglądał po prostu. W drugiej połowie już Krakowia trochę odważniej zagrała, no i już troszkę więcej problemów było w Wiśle.
A propos tego posiadania właśnie, to było czasem takie posyłanie piłki, o co Chybala miał problemy i tak wytykał drużynie Skowronka, czyli wszerz, ale nie przesuwając się do przodu na po boisku, czyli gdzieś nie miało to większego sensu. A jeżeli pytasz, Kamil, o filozofię Chybali, który zawsze miał grać do przodu, no to jest fajnie medialnie, fajnie się to sprzedaje, jak idzie, jak drużynie żre, można powiedzieć, i Wisła wypuszcza tutaj gadżety z gigiem pressing, bo na początku to wyglądało, ale Peter Chybala może zgrywać takiego chojraka, może też wyglądać na takiego pozytywnego świra, ale gdzieś każdy trener patrzy, co ma w kieszeni i jakie ma punkty, jeszcze patrząc przy tych problemach, że wypada Radakowicz, że nie ma Plewki, że są różne inne problemy, że ma od zawodników, których już no zupełnie odstrzelił, więc sobie sam też jakieś możliwości zabiera, więc ten punkt to jest taki, no taka kropeczka nad i w tym sezonie i wydaje mi się, że to, co Grzegorz też powiedział, że no, ostatni gegenpressing to tak już z półtora miesiąc temu żeśmy oglądali, bo ta Wisła już była bardziej taka zachowawcza, też grająca już nie w tym stylu, jak to mówił w niemieckiej telewizji Chybala, iglo, już było mniej tego doskoku, bardziej było takie wycofanie i zbieranie się już potem z piłką niż bez piłki.
Nie bardzo jest o czym dyskutować po tym spotkaniu, tak rzecz biorąc ogólnie, dlatego zapytam właściwie tylko o dwie postacie, jeżeli chodzi o drużynę Wisły Kraków po tym spotkaniu. Maciej Sadlok, czy on się, Michał, za bardzo na mecze derbowe nie spina? Czy on nie podchodzi do nich przemotywowany? Bo gdyby Bartosz Frankowski chciał, to by Macieja Sadloka z boiska mógł wyrzucić.
No był taki jeden atak na nogi, tam piłkarze Krakowi, też kibice mieli dużo to problemy. Nie wiem, czy Maciej Sadlok się za bardzo spina, trzeba byłoby do niego zadzwonić. Być może tak jest, bo historia pokazuje na to, że z tą już Probierz zwraca uwagę gdzieś tam przed wcześniejszymi meczami, kiedy trochę bardziej otwarcie mówił o tych derbach, próbował wbijać szpilki, to zawsze mówił, że Wisła gra agresywnie, bo Sadlok. Być może coś w tym jest. Rzeczywiście, gdyby Maciej Sadlok zobaczył dwie żółte kartki w tym meczu, to wielkiej afery by nie było, ale też Bartosz Frankowski od początku nie chciał jakoś przesadzać z tymi żółtymi kartkami i tak sobie tą poprzeczkę dość wysoko, jeżeli chodzi o faule, zawiesił. A co do Maćka Sadloka, no bardzo słaby mecz jeszcze z tą opaską kapitańską. Nie wiem, dlaczego tak to wygląda. Tak sobie pomyślałem, patrząc na sytuację z meczu Górnika Zabrze z Wisłą Płock, kiedy tam zawodnik Górnika próbuje no, zdjąć z boiska kontuzjowanego rywala, żeby dalej grać, no to dobrze by w tym meczu wyszło, gdyby jakiś po prostu Wiślak Sadlocha zdjął z boiska, bo on był no, bardzo elektryczny i co była jakaś sytuacja, to mógł tutaj narobić problemów, no i po części narobił. Dla szczęścia dla Wisły Hanka uderzył no, idealnie dla Lisa, tak trochę od niechcenia, tak jak uderzał poprzedni karny, ale no, tutaj miał mniej pecha. Mnie też oprócz tego, co Maciej Sadlok, jak się spina na derby i dlaczego to wychodzi negatywnie, też bardzo martwi, zastanawia ten zjazd formy w porównaniu ze styczniem. Okej, okay, ja mogę, możemy sobie myśleć, że no, to był wystrzał taki po tych przygotowaniach, że tak dobrze się czuł, były te bramki, asysty, był ten Sadlok, który wysoko podchodził, ale teraz to jest zupełnie zjazd w drugą stronę. To jest przepaść, to jest zero, mało pożytku w ofensywie. Okej, okay, asysta w Lubinie, ale trochę przypadkowa, jeżeli chodzi o ten gol samobójczy Miedziowych, ale też no, w obronie przede wszystkim to, co jest dla obrońcy najważniejsze, to nie jest to ostoja, jeżeli chodzi o obronę, no to zdecydowanie moim zdaniem w derbach to Frydryk był najlepszym zawodnikiem defensywy.
Jeśli chodzi o Maćka Sadlocha, to rzeczywiście no, ten zjazd formy jest bardzo duży, ale ja uważam, że wszyscy piłkarze Wisły mają zjazd formy. On może proporcjonalnie ma największy. Oczywiście no, jak na tak doświadczonego zawodnika, to no, takie błędy mu nie przystoją, jak ta interwencja, która spowodowała sytuację z... którą miał Alvarez, no ten rzut karny, wyciąganie ręki, no każdy teraz chowa ręce w polu karnym, a nie wystawia, więc naprawdę do niczego to nie było potrzebne. Zresztą mi się już nie podobało samo zachowanie Sadlocha w tej akcji, gdy on po prostu cofał się, zamiast podbiec do przeciwnika jeszcze przed polem karnym, próbować mu odebrać piłkę, to było takie cofanie się, zapraszanie go, pole karne, strzelaj, no nie wiem po prostu co się stało, czy ma jakiś problem psychiczny czy fizyczny. No wiem, że miał przez jakiś czas kontuzję, tam przez chwilę nie trenował, jeden tydzień, więc może to się jakoś tam odbiło na jego dyspozycji, pewności siebie. No także no rzeczywiście to jest jego gra, to jest dość spory zawód w ostatnich meczach.
Druga postać, o której chciałbym z wami porozmawiać po tych derbach, to jest Stefan Sawicz, bo odniosłem wrażenie, że w dużej części ta złość kibiców Wisły skupiła się właśnie na Austriaku. Dlaczego, Grzegorz?
No co do... Sawicz miał być rozgrywającym liderem tej drużyny, liderem ofensywy, może nie drużyny. No tego nie robi. No. Popatrzmy na jego statystyki. No, nie wiem, czy jakiś jest drugi ofensywny pomocnik w lidze, który wypada tak przeciętnie. Wiadomo, że trochę tych statystyk mógłby mieć lepszych, gdyby koledzy tam jego podania czasem wykorzystywali, no ale to każdego pomocnika rozgrywającego koledzy marnują jakieś dobre podania, natomiast on wypada w tym po prostu blado. No nie wiem, czy się z nim dzieje, czy widzę słoweńskiej miał jakieś liczby i prezentował się nieźle. Tutaj od początku widać, że nie wpasował się w tą drużynę, w tą ligę. Może wiadomo, po prostu no. Nawet w tej chwili pojawiają się już westchnienia za Sawiczewiczem, który też oczywiście miał swoje jakieś tam wady, no ale potrafił uderzyć z dystansu, zdobyć jakieś ważne bramki, podać, zagrać coś. Natomiast w jego przypadku no stara się, biega, no też w tym meczu w sumie jedyną sensowną piłkę w pole karne to on podał, no ale to jest trochę za mało. No jeśli ofensywny pomocnik mi daje jedną dobrą piłkę w meczu w pole karne, to jest dla mnie trochę za mało. No jedną bramkę zdobył w całym sezonie, którą w zasadzie nic do sprawy nie wnosiła i to był prezent bramkarza Stali, a nie jego jakiekolwiek umiejętności, bo to było podanie do bramkarza, a nie strzał. Więc dla mnie to jest, szczerze mówiąc, jedno z największych rozczarowań Wisły, bo po prostu na nim się miała gra opierać, a to, że Wisła w ofensywie wygląda tak, jak wygląda, to jest między innymi jego wina, jego po prostu nie dorasta do tego, żeby być liderem ofensywy i tyle. No. Można zwalać winę na partnerów, można na wszystko inne, no ale sam niech coś zrobi. No. Niech zagra jeden mecz, w którym, nie wiem, strzeli bramkę, zrobi asystę i wtedy będzie chwalony. Natomiast jeśli Wisła przez 5 meczów nie potrafi zdobyć bramki z akcji, no to jednym z winowajców jest ofensywny pomocnik, który za to odpowiada. Rzeczywiście sobie zdaje sprawę, że też wykonuje on inne zadania i w tym meczu miał ich sporo i ten mecz derbowy jak na niego to nie był wcale taki zły, bo uważam, że to nie był jego najgorszy mecz w Wiśle, nawet może jeden z takich poprawniejszych, ale ja oceniam całość w tym, co teraz mówię. Nie tylko derby.
To ważne to, co Grzegorz mówi, że właśnie, że te derby to wcale nie był taki zły występ. On więcej trochę też miał do defensywy, do popracowania, ale ja z tym piłkarzem mam taki problem właśnie jak z Yeboah, prawda? To on często robi trochę szumu, wydaje się, że robi to spokojnie niż Gańczyk, ale szybko się to kończy. Te ostatnie podania nie docierają i tu jest duży problem. No Grzegorz już tutaj wszystko powiedział w tym temacie. No duże rozczarowanie, bo gdy przychodził Savic, to wydawało się, że tutaj zje naszą ligę, bo wiemy, że też chyba Lech też przedtem się z nim interesował. Jak dobrze pamiętam, że to taki piłkarz, na którego w Polsce już tutaj kluby zagięły parol i chciały go sprowadzić, ale dotąd to się nie sprawdza. Jeżeli mielibyśmy go ocenić w jakiejś takiej szkolnej skali, to nie wiem, może na 2,5 zasłużył, ale no, tak to czasami jest z tymi piłkarzami, które mieli zjeść ligę, tak? Alvarez też miał zjeść ekstraklasę, a co w derbach zrobił i w innych meczach, to też widzimy. No mamy problem jakby też w Krakowie z tymi z trafianiem w transfery. Nie zawsze jest to zły piłkarz technicznie, motorycznie, ale tutaj odnajdywanie się w lidze, aklimatyzacja to też jest kluczowa i tu Savic jakoś nie potrafi w tej ekstraklasie się odnaleźć, jest jak ryba bez wody trochę, bo widać, że on ma umiejętności, że to nie jest taki tępy piłkarz i też próbuje myśleć na tym boisku, ale no, w grze zespołowej jakoś to nie wychodzi.
No, będzie jeszcze czas powiedzieć sobie o piłkarzach, których Wisła obserwuje, bo według doniesień Tomasza Wodarczyka są dość ciekawe nazwiska w orbicie zainteresowań Białej Gwiazdy, ale myślę, że po meczu derbowym możemy przejść do kwestii przyszłości Petera Chybali. Można usłyszeć, Grzegorz, że kwestia trenera jest już rozstrzygnięta. Pytanie tylko, kiedy Chybala pożegna się z Krakowem?
Kiedyś się pożegna. Myślę, że bo po sezonie pożegna. No, nie będzie zwalniał trenera jeden czy dwa mecze przed końcem, bo nie ma takiej potrzeby, ani nawet chyba takiego pomysłu nie ma. Natomiast wydaje mi się, no nie wiadomo, myślę, że jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły, natomiast wszystko ku temu zmierza, że nastąpi po prostu rozstanie. No, niestety władze klubu postawiły się tak trochę w trudnej sytuacji, ponieważ Peter Chybala uzasadnić decyzję o zwolnieniu Chybali będzie ciężko kibicom, bo po prostu Chybala trochę tak, można powiedzieć, został wypromowany jako taki trener idealny dla kibica. Taki dla mnie trochę taki Jurgen Klopp na miarę naszych możliwości. Po prostu przyszedł trener, który zaczął opowiadać, jak drużyna będzie wspaniale grać, że chce strzelać bramki, chce grać ofensywnie. Do tego dołożył do tego dołożył taką retorykę po prostu gościa, który jest jakimś takim kowbojem, który przychodzi i rozwala wszystkich w okolicy, jest w tym najlepszy. Zawsze jak trener potrafi publicznie zbesztać piłkarzy, to jest świetnie kupowane wśród kibiców, no bo piłkarze według kibiców to są lenie, którzy się tylko obijają i na niczym nie zależy, tylko na pieniądzach. I przyszedł wreszcie trener, który się za nich weźmie i zagoni ich do roboty, bo oni to przyjeżdżali do myślenicy, siedzieli 2 godziny i nic nie robili. No i taki wizerunek sobie wykreował. Sam też trochę padł ofiarą tego, bo za dużo obiecywał, a tak naprawdę nie miał ani możliwości, jeśli chodzi o możliwości drużyny, piłkarzy, żeby to zrealizować. No, przez chwilę to się udawało, a potem no, zawsze to jest tak, że się wyrównuje. No, jest jakiś nowy impuls, nowy trener, nowa mobilizacja, jakieś zaskoczenie taktyczne rywala. To działa przez kilka spotkań, a potem wychodzi, czy drużyna jest dobra, czy trener jest dobry, czy trener... Zawsze trzeba patrzeć na to, jak trener reaguje w kryzysie i widzę, że on średnio sobie z tym radzi, bo ma taki po prostu charakter, no jest według siebie najmądrzejszy na świecie, no więc tak to wygląda. No, ja pamiętam te jego wywiady, jak on to opowiadał, że trzeba z zawodnikami dobrze żyć, że to nieważne jest tam opowiadanie, co, jak ty zagrałeś, tylko zapytać się, jak się żona czuje, jak dziecko i tak dalej. Takie PR-owe bajeczki, które kibice po prostu łykali jak pelikany. No, każdy, kto troszkę ma doświadczenia jakiegoś w obcowaniu z trenerem i zna ich od drugiej strony, nie od strony wywiadu, to po prostu widzi, kiedy trener jest autentyczny, kiedy nie jest. To po prostu widać i to dotyczy nie tylko Chybali, ale większości trenerów. No, trenerom ja zauważyłem, to jest dość specyficzny rodzaj psychiki, żeby być trenerem. Trzeba się zmagać z jakimś poczuciem, że jest się wodzem i tak dalej. No to często ludzie wierzą w to. Każdemu trenerowi po tym, jak osiągnie jakiś tam minimalny nawet sukces, odbija. No, trener Skowronek przyszedł, miał świetne wejście, no to potem zaczął kłócić się z asystentami, wywalił trenera od przygotowania fizycznego, bo jest mądrzejszy, i stracił pracę. No i myślę, że z Chybalą też było podobnie, bo jak myślał, że w czasie przerwy na reprezentację dowali zawodnikom drugi okres przygotowawczy, to oni rozniosą tą ligę. No i doszło do tego, że z tej ligi mogą jeszcze spaść, a nie ją roznieść.
Ach, wiele wątków. No ja nie wiem, czy Peter Chybala się z Krakowem pożegna. Być może tak. Jakby też dużo dorzuca do tego woreczka, który go gdzieś w Wiśle, który ma na plecach i go topi. Ja na przykład nie rozumiem takiej sytuacji, że Kuba Błaszczykowski jest w miarę zdrowy, on wchodzi tam w Derbach w 86 minucie już na samą końcówkę. Gdyby wszedł 10 minut wcześniej, to nawet fuksem i tym jego sprytem, doświadczeniem można by było spróbować ten mecz wygrać, bo nawet w tych kilku minutach zagrał 2 takie piłki, co przedtem jego kolegom w 85 minut się to nie wydarzyło. Czy Chybala się pożegna, jaka będzie jego przyszłość? Ja do dzisiaj mam w pamięci tweeta Andrzeja Gomołyska, teraz już analityka Jacka Magiery, Śląsku Wrocław, i on napisał w styczniu, że ten cały styl Chybali jest dobry, gdy się ma odpowiednich wykonawców, bo jak brakuje tych ogniw, to potem się za to płaci. W meczach Wisły często widzieliśmy, że nie udało się tej piłki odzyskać i potem rywal miał autostradę do bramki. Tak było między innymi z Rakowem, kiedy Piątkowski przebiegł pół boiska i asystował jeszcze Cebuli. I mi się wydaje, że te ograniczenia są dość duże. Więc tu próbuję Chybale jakoś trochę bronić, ale nie broni się zupełnie to, co właśnie Grzegorz powiedział o tym, o tym katorżniczym treningu w czasie przerwy na kadrę w marcu, to jak wszystko wskazuje, no dorżnęło tych piłkarzy, jeżeli mówimy, że w
styczniu... To ja cię tutaj, Michał, zapytam, jeżeli tak. Już wchodzimy na ten wątek, czy twoim zdaniem znów po latach będzie taka narracja, że piłkarze, jak w przypadku Dana Petrescu, stanęli okoniem i to przez ich lenistwo, jak to Grzegorz ładnie ujął, trenera już nie ma?
No właśnie, ja nie chciałbym tak mówić, nie wiem jak będzie. Ja nie uważam, że ci piłkarze są leniami Wisły, jak znam. Mówię szczególnie tu o Polakach, bo trudno złapać jakiś tam kontakt z tymi zagranicznymi, którzy raz są, raz nie ma. Wiadomo, że teraz to jest inaczej, ale nie wydaje mi się, żeby ci piłkarze wszyscy grali zawsze na zwolnienie trenera, bo ktoś tak czasem wypisuje w internecie i mówi, no tutaj Sadlok zwolnił Stolarczyka, zwolnił Skowronka, teraz zwolni Chybale, pensja będzie się zgadzać. To jest zbyt proste moim zdaniem. To ma zbyt wiele czynników i dwóch, trzech piłkarzy nie zwolni trenera. Myślę, że Chybala płaci za to właśnie, że nie... Że ten zespół nie pokazuje tego, co on opowiadał, bo to nie było jakby możliwe na dłuższą metę. To tworzenie tej maszyny do gegenpressingu z drużyną, która drugi sezon z rzędu tak naprawdę walczy o utrzymanie i sportowo nie robi progresu, ale właśnie się cofa i tak jak miała szczęście przedtem ze Skowronkiem. Że spadały trzy drużyny, ale Korona i ŁKS i Arka słabo grały i były najsłabsze kadrowo. Tak teraz jest szczęście, że spada jedna. No wyobraźcie sobie, że teraz spadają trzy. No to jakie byłyby nerwy? No tu wtedy zdecydowanie bym Wisłę między innymi widział wśród tych ekip, które walczą do końca o to uratowanie ekstraklasy i uratowanie przed katastrofą. Nie chciałbym właśnie po latach mówić, że o, przyszedł Chybala i postawił cięższe warunki i piłkarze nie sprostali, a byłoby tak pięknie, gdyby zarząd klubu wytrzymał, ale jeżeli się latem klub, osoby decyzyjne z Niemcem pożegnają, to myślę, że na pewno tak będzie, tym bardziej, że jeżeli pójdzie do jakiegoś innego klubu, jakiś sukces odniesie, czy będzie go tak gdzieś spokojnie w środku tabeli prowadził, no bo patrzmy też do tej pory, no Chybala tylko w tej dunajskiej Stredzie z seniorami coś tam osiągnął, te poprzednie kluby, miejsca pracy, to nie było nic spektakularnego, gdy Chybala w grudniu przychodził do Wisły, osoba, która gdzieś go tam poznała w Holandii i usłyszała też opinię od innych, powiedziała mi, że no przychodzi teraz do Krakowa taki Cezar i nawet będziemy mieć dwóch Cezarów, no bo jednego już mamy w Krakowie, tu Michała Probierza i trochę się to tak spasowało. No, Chybala miał być takim władcą, wszystko układać, innych ustawiać, a rzeczywistość nie jest taka łatwa i nie trzeba gegenpressingu, żeby wygrać mecz. Wystarczy trochę lepszy plan, spryt, trochę szczęścia. No i jak jest się wartą Poznań, można od tej Wisły dużo więcej punktów zdobyć.
Grzesiu, ty się jakoś odniesiesz do tego porównania do Dana Petrescu?
Pamięta te czasy.
Będzie. Pamiętam te czasy. Uważam, że jeśli chodzi o pracę Petrescu w Wiśle, to jest mnóstwo mitów. Wtedy naprawdę byłem blisko tej drużyny, byłem na obozach i widziałem też od drugiej strony, jak to wygląda i nikt teraz już nie pamięta, jakich piłkarzy Petrescu do Wisły pościągał i jakiej klasy to byli zawodnicy. Poza Kleberem to był i Dolchą, na którego on zresztą w ogóle nie postawił, bo u niego ani raz nie bronił. To był po prostu taki środ, że szkoda w ogóle gadać.
No transfery Petera chyba budować. Grzesiu też się na razie nie bronią.
No, tak. No właśnie, dlatego mówię, no ja Petrescu też ceniłem, uważam, że to był błąd, że został wtedy zwolniony, ale też nie przesadzam, że nie uważam, żeby on z Wisłą cokolwiek osiągnął więcej, nawet gdyby mu dać wolną rękę i 3 lata pracy, bo po prostu nic by większego nie osiągnął. Natomiast jeśli chodzi o Chybale, to musiałby zrobić jakiś sukces w innym klubie, no bo jeśli on odejdzie z Wisły i nigdzie nie wypłynie, no to za jakiś czas się o nim zapomni i raczej będzie się mówiło, że się wzięło trenera, który po prostu nic nie osiągnął jako trener, nie? I nie powinien w ogóle do Wisły przychodzić. Natomiast ja się absolutnie z tym nie zgadzam, że piłkarze tam grają przeciwko niemu. Dla mnie to są po prostu absurdy, bo nie wierzysz sobie, piłkarze ustalają, aha, dzisiaj odpuścimy mecz, bo zwolnią trenera. Zresztą większość tych piłkarzy ma to głęboko też gdzieś, czy Chybala zostanie w Wiśle, czy nie, bo większość z nich po prostu w lecie odejdzie stąd, także grają w zasadzie już dla siebie, dla swoich, może nie tyle kontraktów, ile to, żeby znaleźć jakiegoś nowego pracodawcę, żeby się pokazać, także tu też nie widzę, żeby coś takiego było. Natomiast mnie trochę tak czasem zastanawia, skąd się ci trenerzy przychodzą do jakiegoś klubu, dostają szansę, mają się pokazać, a potem, mimo że czasem naprawdę i solidnie pracują i tak dalej, ale jakieś takie ambicje chore, to się też trochę przypomina Cario, który był wiele lepszym trenerem chyba od Chybali, nawet lepiej tą drużynę poustawiał, no ale wchodzenie w jakieś takie wojny, na przykład, jak trener, który przyszedł do klubu, tak jak Cario, jest mecz pożegnalny dwóch piłkarzy, Głowackiego i Broszka, nie potrafi tego uszanować, zabrania swoim współpracownikom nawet założyć koszulki z tymi zdjęciami tych piłkarzy, przegania Sobolewskiego, który to zrobił. No po prostu, co on na tym zyskuje? Dlaczego taki człowiek nie potrafi uszanować, że przyszedł do jakiegoś klubu z jakąś tradycją, gdzie są ludzie, gdzie są jakieś legendy, nie próbuje się wpasować, tylko on musi pokazać, że ja tu jestem najważniejszy, ja nie wiem, puszczę Błaszczykowskiego na 2 minuty przy 1-4 czy na parę minut przed końcem, bo dzięki temu moje ego będzie ważniejsze i ja pokażę jemu, że to ja rządzę, a nie on. Po prostu ja nie jestem w stanie zrozumieć takich motywacji, ja dostrzegam je, takie po prostu prymitywne motywacje czasami. No. Dużo jest błędów, jeśli chodzi o Chybale, jeśli chodzi o komunikowanie się. Też zupełnie nie rozumiem, dlaczego klub po prostu te konferencje pozwala mu robić w języku niemieckim, skoro nie potrafi znaleźć odpowiedniego tłumacza. No, gdyby on mówił po angielsku, to 90% ludzi by to rozumiało. Mniejszy lub mniejszy stosunek niemieckiego kibice ludzie w Polsce nie znają tak dobrze, mało ludzi zna, a tam po prostu też wychodzą różne przekłamania, nieścisłości, potem są nieporozumienia z tym związane, po prostu, bo te tłumaczenia są po prostu kiepskie. No, przecież tego po prostu się słuchać nie da, a to dopiero przy spisywaniu, to po prostu katorga jest. Gdy trzeba to jeszcze spisać. Natomiast mówię, nie wiem, mi się wydaje, że po prostu tam sytuacja, i to nawet nie chodzi o to, że jest, my mówimy cały czas o konflikcie, potencjalnym konflikcie trener linii, trener drużyna. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest decydujące, bo gdyby tylko tak było, to pewnie Chybala by tu był pewny, natomiast myślę, że tam dochodzi do jakichś nieporozumień z właścicielami, z władzami klubu.
No bo Grzesiu, nieporozumień to jest bardzo proste. Dlaczego? Bo dlatego, że współwłaścicielem klubu jest kapitan tej drużyny, no.
Ale co uważasz, że Kuba po prostu przez to, że nie został raz wzięty czy drugi nie został wystawiony, to przez to się inni właściciele z nim nie dogadują. Nie, no przecież Kuba był też kontuzjowany i to, że on nie grał przez jakiś czas, to było normalne, bo po prostu się leczył i nie było tego po prostu tego pola na konflikt w tym zakresie. On się pojawił dopiero w momencie, nie wiem, no gdy Kuba nie został zabrany do kadry na meczy z tym.
Z Wartą.
Z Wartą. No to był pierwszy jakiś taki sygnał, że on nie chce na niego stawiać. Nie? Czyli ten konflikt w zasadzie wcześniej jakby nie istniał, no bo on nie mógł istnieć na tej zasadzie, że Kuba po prostu był poza drużyną, bo był chory i znaczy był kontuzjowany i się rehabilitował. No myślę, że tu nie chodzi tylko o to, czy jakieś tam ambicje, bo Kuba myślę, że tego by nie eksponował, to jest medialne, że on nie gra, ten go nie wstawia i wszyscy się na tym skupiamy. Ja myślę, że tam są jakieś inne rozbieżności dotyczące może transferów, może zatrudnienia jakichś osób, wywalenia jakichś osób w klubie. No po prostu my dokładnie tego nie wiemy, natomiast ja uważam, że tam istnieje jakiś poważniejszy konflikt na linii po prostu właściciele, trener i to nie dotyczy tego, czy Kuba gra, czy nie gra, tylko on jest jakiś głębszy i ma jakieś inne takie bardziej zasadnicze podłoże.
Michał, ciebie zapytam, czy nie będzie to zwolnienie wyglądało na to, że no Kuba wcale nie jest jak każdy inny zawodnik, co wielokrotnie było podkreślane, że w szatni on jest piłkarzem, a nie współwłaścicielem, bo ten konflikt istnieje. To jest konflikt w dużej mierze osobisty. Nie będę rozsądzał tutaj, kto jest winny, a kto nie. Wpuszczanie Kuby przy 1-4 na kilka chwil to miał być chyba jakiś policzek, no ale jak się przystawi ucho w odpowiednie miejsca, to można usłyszeć, że panowie po prostu ze sobą nie rozmawiają.
No właśnie, miał być ten Chybala taki właśnie otwarty, taki jak z tego programu w telewizji ZDF, jak tam z Brown Forbesem go motywuje po pudle, żeby w kolejnym meczu strzelił, a rzeczywistość jest to bardziej surowa i bardziej taka życiowa. Ludzie się na siebie obrażają, ludzie z sobą nie rozmawiają. Wiesz co, na pewno dopóki Kuba będzie łączył te role, to zawsze będą takie teorie, że on nie jest tylko zawodnikiem, ale też pamiętajmy o tym, że na Kubę też w dużej części spada tutaj jakby ciężar i ewentualne pożegnanie z Chybalą, bo to on też jakby no szukał tego trenera, pytał na rynku niemieckim, bo ten miał przyjść właśnie trener, który zmieni podejście, który rozwinie młodzież i to rzeczywiście jakby Chybala tej młodzieży dużo więcej szans daje niż Skowronek, ale trudno po kilku miesiącach mówić, że jakoś szczególnie rozwinął, ale jakby takie drzwi na pewno otworzył, to możemy mu przyznać. Ja nie wiem, czy to są ostatnie też już tygodnie Błaszczykowskiego jako piłkarza, bo wciąż nie ma komunikatu i za bardzo też nie słychać, czy Kuba jeszcze o rok ten kontrakt przedłuża. Jakbym tak miał, nie wiem, stawiać u Bugmachera, to bym postawił, że jeszcze jednak o ten rok przedłuży. Zobaczymy, ile będzie w stanie pomóc na boisku. Znaczy, Chybala też przegrywa właśnie ze swoją wielkością, o której opowiadał, a o której nie do końca pokazał. Tu ja jeszcze wtrącę się do tego, co powiedział Grzegorz i tych konferencji. Jeżeli ktoś miał dobre ucho, to usłyszał na początku od tłumacza przed derbami, że teraz są derby, Krakowia, ważny mecz, ale pytania mnie nie interesują. No i Chybala zaczął ten 10-minutowy monolog o hot dogu i o innych sprawach i potem były pytania, które dziennikarze wcześniej przysłali, ale te pytania pojawiły się tylko dlatego, że tutaj stanowczo zareagowała rzeczniczka klubu Karolina Biedrzycka, bo Chybala nie chciał odpowiadać na te pytania i to jest właśnie też jego taki styl trochę konfrontacyjny, on próbuje komuś coś udowodnić, bo jak jest konferencja, są pytania, on powie, że nie będzie odpowiadał. Jak kiedyś tam różne osoby, dziennikarze pytali o, o zawodników. Oczywiście jedne te pytania były bardziej mądre, drugie nie, ale to nie mnie tu osądzać. To też mówi, że już ma dość tych pytań o te personalia, że pytajmy go, jak ma grać, więc on też ma tutaj swoje gierki. Te gierki jakby na więcej zawsze się pozwala osobom, które mają sukcesy, tak? Jeżeli ktoś wygrywa, to mu się na więcej pozwala, wybacza pewne błędy. Jak jest słabo, jak się nie wygrywa od tam 5-6 meczów, jak się ma 4 z rzędu porażki, to wtedy już ten margines jest dużo, dużo cieńszy i łatwiej też się czepiać. No, trudna decyzja przed zarządem klubu, przed właścicielami, ale medialnie jej się nie da obronić. W sensie, że tu będą straty wizerunkowe i znowu kibice będą w takim nastawieniu, że jakby no, kolejny trener musi odejść, część piłkarzy oczywiście zostanie i no, jaka jest koncepcja budowy tego klubu. Tutaj ten Chybala został przedstawiony jako właśnie taki rycerz na białym koniu, który przyjdzie i tą Wisłę gdzieś wyciągnie z otchłani, a tak nie jest i no, szykuje się ciężkie lato przy Reymonta, jeżeli Chybala odejdzie, bo po pierwsze trzeba znaleźć nowego trenera, a po drugie no, znów trzeba będzie jakoś tak przekombinować jakby cały zmienić.
Czyli jak co pół roku pod Wawelem, rewolucja.
Tak, tak. I to jest właśnie to. Miał być trener na lata, a się okazało, że jest trener do lata. Nie może tak być.
Ja się zgadzam z tym, że PR-owo tu ciężko będzie to wytłumaczyć kibicom, uzasadnić i będzie spore oburzenie, sporo jazdy.
Szczególnie Grzesiu, tym, którzy kupili te słynne koszulki.
No, też pewnie nie tylko. No, po prostu będzie to po prostu no, bardzo źle odebrane, ta dymisja. No chyba, że bo tak my wszyscy już przyjmujemy za pewnik, że ten sezon się zakończył, Wisła została w ekstraklasie. No ja jeszcze do końca taki w 100% pewny tego nie jestem, bo mimo wszystko jestem sobie w stanie wyobrazić, że pod Beskidzie zrobi 6 punktów w 2 meczach, natomiast jestem również sobie w stanie wyobrazić, że Wisła nie zrobi już żadnego punktu w tym sezonie. Także jeszcze po prostu trzeba w klubie się przede wszystkim zająć nie myśleniem, kto pochybali, kto zamiast Chybali, jak uzasadnić, dlaczego Chybale zwalniamy, tylko jeszcze się trzeba na tych 3 meczach skupić i nie wiem, ten jeden punkt starać się gdzieś wyszarpać, może jakieś jedno zwycięstwo, bo naprawdę jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte według mnie. Widzimy jak Stal Mielec, jak pod Beskidzie walczy o to, żeby w tej lidze pozostać, natomiast Wisła nie walczy od 5 meczów o to, bo myślę, że po tym zwycięstwie ze Stalą przyszło też już takie rozprężenie psychiczne, że ten podstawowy cel zrealizowaliśmy i teraz się jest po prostu ciężko zebrać w drugą stronę. To jest gorsze niż takie, tak jak w takiej sytuacji, jak jest pod Beskidzie czy Stal, gdzie my już jesteśmy pod ścianą i wiemy o tym i walczymy. Staramy się wyszarpać wszystko, co się da. A taka powtórna mobilizacja jest o wiele trudniejsza, gdy się wydawało, że już cel jest osiągnięty, a tu się okazuje, że jeszcze nie do końca, więc ja bym tu jeszcze był odrobinę ostrożny i się skupiał na razie przez najbliższe, nie wiem, 2 tygodnie na tym, żeby tą ekstraklasę jednak obronić.
Michał, ty się zgadzasz z Grzesiem, że los Wisły, jeżeli chodzi o byt ligowy, nie jest jeszcze rozstrzygnięty?
Ja byłem bardziej spokojny po tych derbach, ale już jestem mniej spokojny po tej wygranej właśnie Stali Mielec Pogonią Szczecin. I tu pod Beskidzie po tym 3-4 we Wrocławiu też pokazało, że oni się nie zamierzają poddawać, że tam jest pełna sprężarka. Oczywiście też trudno mi sobie, bo oni też mają ciężki terminarz. ale no tak Wiśle chociaż właśnie jakiś taki jeden punkt by się jeszcze przydał, taki wentyl bezpieczeństwa, najlepiej jedna wygrana, no ale też łatwo nie będzie, bo teraz no wyjazd na Legię, pewnie będzie świętowanie mistrzostwa przy Łazienkowskiej, więc raczej tam będzie o to ciężko. Wisła też no, po części płaci też no, za ten pierwszy mecz z Piastem, tak, gdzie ewidentnie sędziowie ją przekręcili, byłyby 3 punkty więcej, byłby większy spokój, ale też nie mogą przy Reymonta przez cały czas o tym tylko wspominać i mówić. Było na tyle meczów w ostatnim czasie, że można było jakieś punkciki zgromadzić, ale trudno to robić, jak się nie strzela gola z gry, jak się nie kreuje w ogóle i do tego jeszcze popełnia błędy w obronie. Na pewno Wisła jest w takiej gorszej sytuacji psychicznej niż te drużyny, które są niżej w tabeli, bo one nawet jak przeplatają te zwycięstwa z przegranymi, no to widzą, że ten cel jeszcze się na tyle nie oddali, że nie są w stanie, że są w stanie go jeszcze osiągnąć. A Wisła jest taka po tych porażkach i po tym remisie, po takim słabym meczu, jest takie znużenie i tak się patrzy, ile jeszcze tej przewagi jest, jak ona topnieje i to może być niebezpieczne, jeżeli się tej kropki nad i definitywnie tak nie postawi.
No i tak to wygląda. Teraz przed zespołem Białej Gwiazdy spotkanie z Legią Warszawa. Nie uważasz, Grzesiu, że powinna Wisła trzymać kciuki dzisiaj za Jagiellonię, by ona ten Raków pokonała, by Legia już była pewna tego Mistrzostwa Polski i do tego sobotniego meczu przystąpiła na takim rozprężeniu?
Wisła, myślę, że Legia nie przystąpi, nawet jak będzie mistrzem do tego meczu na rozprężeniu, bo niby dlaczego miałaby by to zrobić? Legia jest już mistrzem Polski, czy to będzie w środę przed telewizorem, czy tam 1 maja po meczu z Wisłą, to już jakiegoś takiego istotnego znaczenia nie ma. Ja myślę, że jeśli chodzi o Legię, to będzie sprężanie się do końca, bo trener Michniewicz chyba będzie nie chciał powtórzyć sytuacji z zeszłego roku, gdy Legia zdobyła mistrzostwo, ale miała fatalną końcówkę i taki rozkład tej drużyny się zaczął już właśnie pod koniec poprzedniego sezonu i to zaowocowało potem niewypałami w pucharach, więc myślę, że trener Michniewicz nie będzie chciał dopuścić do takiej sytuacji, do takiego rozprężenia, co też jest jakimś takim może być dobrym symptomem dla Wisły w kontekście walki o utrzymanie, bo nie zapominajmy, że Legia gra zarówno ze Stalą Mielec, jak i z Podbeskidziem. Także rozprężona Legia nie jest dla Wisły żadnym atutem, bo po prostu chyba w każdy Wiśle liczy, że Legia wygra i z Podbeskidziem i Stalą Mielec, więc gdyby inaczej było, to wtedy naprawdę ta sytuacja Wisły może się zrobić bardzo, bardzo nieciekawa, więc nie sądzę, żeby tu miało, żeby się w jakiś istotny sposób nastawienie Legii zmieniło na mecz z Wisłą pod względem tego, czy będzie już mistrzem Polski, czy nie. No, tu myślę, że Legia już nawet jako mistrz może zagrać na większym luzie i to może być nawet bardziej takie niebezpieczne dla Wisły, że bez takiej jakiejś dodatkowej presji wynikowej ten przeciwnik zagra. Nie wiem, nie mam wielkich złudzeń przed meczem na Łazienkowskiej. No, nie ma żadnych po prostu racjonalnych przesłanek, żeby Wisła coś tam zrobiła. No, musiałaby zagrać, nie wiem, no tak jak Cracovia zagrała tam troszkę skuteczniej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że Cracovia gdy potrafi się lepiej murować niż Wisła. No, Wisła nie potrafi się tak zamurować i zawsze jakiś błąd zrobi, dlatego też nie widzę tu jakichś przesłanek na to, że tam ten punkt wywalczy. No, może prędzej z Lechem.
Michał, króciutko kolejce. Proszę, bo czas nam się kończy.
No ja tutaj z Grzesiem się zgadzam, że za bardzo nie ma co być optymistą przed tym meczem. Nie wierzę, że Legia tutaj będzie rozprężona. Ale trzeba pamiętać też, że to jest tylko piłka. Czasem się udaje. Wiemy, w jakich nastrojach Wisła jesienią jechała do Zabrza. Była skazywana na pożarcie, a zremisowała, mogła tam wygrać. Także no, to jest taka nasza nadzieja. No, piłkarsko, technicznie, taktycznie, no to Legia to zdecydowanie przewaga, no i mentalnie przede wszystkim to są zupełnie dwa bieguny w Warszawie i w Krakowie, jeżeli chodzi o ten mental.
Moimi gośćmi byli dzisiaj Michał Knura, lovekraków.pl.
Dziękuję bardzo.
Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.